Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, już niebawem, w najbliższą niedzielę, 17 marca, cały świat przypomni sobie o Irlandii i wielu z nas wraz z mieszkańcami tego kraju będzie celebrowało czy świętowało Dzień Świętego Patryka. To coroczne radosne święto jednoczy nie tylko miłośników tego kraju i jego kultury, ale również tych, którzy lubią wesoło spędzać czas ze znajomymi. Dzień Świętego Patryka jest tylko jednym z wielu elementów kultury Irlandii. Ta pozostająca nieco w cieniu Wielkiej Brytanii wyspa ma wiele do zaoferowania i dziś w nawiązaniu do Dnia Świętego Patryka chcemy troszeczkę porozmawiać o Irlandii. Moim i Państwa gościem w ramach audycji Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest pan Leszek Ziąbka, archeolog, od wielu lat związany z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, badacz i miłośnik kultury celtyckiej, były członek Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, a obecnie stały współpracownik Fundacji Kultury Irlandzkiej. Nasz gość jest także popularyzatorem muzyki celtyckiej, a także autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie archeologii oraz muzealnictwa w czasopismach archeologicznych i prasie regionalnej. Panie Leszku, dzień dobry, witamy na antenie Radia Rodzina. Bardzo się cieszę, że przyjął pan moje zaproszenie.
Dzień dobry, witam Państwa i pana rektora i dziękuję za możliwość uczestnictwa w audycji i za zaproszenie.
Tak, ja się bardzo cieszę, że możemy dzisiaj troszeczkę porozmawiać o Irlandii, o kulturze irlandzkiej. Kiedy właśnie pojawia się to hasło Irlandia, Święty Patryk, gdzieś z tyłu głowy mamy muzykę. Może jakiś utwór, który na początek naszej rozmowy pan nam zaproponuje, żeby on nas wprowadził w ten temat i nam towarzyszył.
Ja bym zaproponował mój ulubiony utwór moich dwóch wybitnych wykonawców, to po prostu Van Morrison, który nagrał swego czasu płytę z zespołem The Chieftains. Jest to świetny utwór, taki może standard po prostu z muzyki irlandzkiej. Oni nagrali jedną wspólną płytę, ale jest to no, chyba taki pokazujący całą kwintesencję, co w tej muzyce jest ciekawego, co dobrego. Także polecam, to jest utwór Start to Country Down. Także polecam ten utwór, polecam całą płytę, jest naprawdę świetna i wyjątkowa.
Urban rich town in the county down one morning last July. From a boring green came a sweet Colleen and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Bantry Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. As she onward sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. The banks of the Banshee, the star of the county town. From Bantry Bay up to Derrick J, and from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met in the county town.
Panie Leszku, Święty Patryk to oczywiście biskup Irlandii, ale trzeba także zauważyć i podkreślić, że on był misjonarzem tego kraju. Znajdujemy się w redakcji katolickiej i nie sposób troszeczkę nie opowiedzieć na wstępie naszej rozmowy o życiu Świętego Patryka. Czy możemy prosić o kilka faktów z jego biografii?
Tak, znaczy się, ogólnie przyjmuje się, że Święty Patryk urodził się około roku 385. Oczywiście naszej ery, urodził się po prostu w Brytanii, czyli po prostu tutaj okolice, prawdopodobnie w okolicach gdzieś tam między innymi Szkocji, czyli był Brytem, czyli jak był Brytem, to też po prostu no, to jeden z plemion po prostu celtyckich. ale rodzina jego była dość wysoko po prostu postawiona i posiadał też obywatelstwo rzymskie. Ale okazuje się, że po prostu Irowie, którzy najeżdżali na po prostu na Brytanię, porwali go po prostu kiedy miał chyba około 16 lat i został, że tak powiem, sprzedany na tereny właśnie Irlandii, tej wyspy irlandzkiej, gdzie pracował, można powiedzieć, w rolnictwie, tak ogólnie rzecz biorąc. I tam cały czas marzył o tym, żeby wrócić do rodzinnego domu i tak dalej. I wreszcie po prostu udało mu się uciec. Przemierzył pieszo prawdopodobnie 300 kilometrów, także jest to dość duży odcinek. Udało mu się po prostu wrócić do swojej Brytanii, ale okazało się, że jednak to, co zobaczył w Irlandii, tak zaważyło na nim, że po prostu stwierdził, że jednak musi wrócić. Wstąpił do klasztoru po uzyskaniu po prostu święceń. Wraca do Irlandii i rozpoczyna po prostu swoją misję nawracania po prostu plemion celtyckich, które jeszcze były plemionami po prostu pogańskimi, a jako że poznał, można powiedzieć, ich poprzez to, że tam po prostu pracował, to miał po prostu dość taką łatwiejszą sprawę do tego, gdyż po prostu poznał tych ludzi, mentalność od podszewki. No i to mu się udało i udało się zbudować po prostu kościół irlandzki, który jest wyjątkowym. A zarazem udało mu się dość dzielnie, a zarazem też z pozytywnym wynikiem walczyć po prostu z druidami, bo druidzi to w zasadzie byli po prostu, można powiedzieć, strażnicy historii, przywódcy duchowi, plemion celtyckich. Każde plemię miało swojego druida, to po prostu było dość trudne, gdyż druidzi cieszyli się między innymi dość dużą estymą swoich plemion i wprowadzenie w tak religijny, też wtedy można powiedzieć, pogański świat, wprowadzenie religii chrześcijańskiej było bardzo dużym wyczynem, co po prostu odbiło się rzeczywiście do tej pory. Jest czczony, jest poważany, jest po prostu misjonarzem, jest patronem Irlandii i osoba po prostu wyjątkowa, bo stworzyła też podstawy tej całej po prostu, że tak powiem, struktur po prostu religijnych, które potem się spajając na terenie Irlandii rozwijały. Tym bardziej, że z terenów Irlandii potem idą takie impulsy na teren Europy, tak zwani wędrowni iroszkoci, którzy to po prostu przemycają, czy może rzucają hasła właśnie chrześcijaństwa na tą pogańską Europę jeszcze.
Tak, Celtowie mieli cały swój panteon bogów i tak dalej. Święty Patryk musiał się zderzyć z tą kulturą celtycką i to nie było łatwe zadanie. My dzisiaj, kiedy spoglądamy na Irlandię, to postrzegamy świętego Patryka jako patrona tego kraju, ale właśnie też ta koniczynka, że święty Patryk wykorzystywał koniczynkę, aby mówić prawdę o Trójcy Świętej, o Bogu, który jest obecny w trzech osobach. To na pewno nie było łatwe. Jeden człowiek, który zewangelizował całą Irlandię.
Tak, się tutaj taki świetnie po prostu wyjaśnił, po prostu, że tak powiem, Boga w Trójcy Świętej, bo to była istota po prostu religii też i udało mu się w zasadzie koniczyny, która też jest jako jedna roślina z trzema tymi. I to jest w zasadzie taki typowy symbol Irlandii. Został po prostu przyjęty i udało mu się to po prostu w walce między innymi też po prostu z druidami. Też drugą takim osiągnięciem było to, że przyznaje się, że po prostu udało się po prostu wypędzić węże i zmię, udało się wypędzić po prostu świętemu Patrykowi z Wysp Brytyjskich. To też do Irlandii głównie. To też jego zasługa bardzo duża, gdyż to też daje takie też poczucie pewności siebie, że udało mu się w tym zderzeniu z tym światem pogańskim po prostu wyjść zwycięstwo. Są różne takie informacje, jak tam ewentualnie były te dysputy, czy tam po prostu też takie można powiedzieć walki słowne, czy też inne z wykorzystaniem siły nadprzyrodzonych po prostu z druidami, ale udało mu się dobrze, zorganizował ten kościół i do tej pory można powiedzieć, jest w zasadzie w Irlandii w każdym mieście jest ulica świętego Patryka, są pomniki świętego Patryka, są też zespoły irlandzkie, które mają w swojej nazwie po prostu nazwę świętego Patryka, dlatego też można powiedzieć też w jakiś sposób też ta Irlandia została nam udostępniona.
Tak, święty Patryk, tak jak pan powiedział, żył na przełomie IV i V wieku. Jego misja musiała zostać wypełniona znakomicie, bo dzisiaj Irlandia przecież jest określana jako kraj katolicki. Ponad 80% mieszkańców tego kraju to katolicy chyba, tak?
Tak, to katolicy. Niestety teraz to się dzieje po prostu przez referenda różne, jednak to społeczeństwo chyba zaczyna jakoś troszeczkę, ale wydaje mi się, że to wszystko, jakie są skutki teraz ogólnie tendencji, ale chyba wszystko wróci do swojej normy. Dlatego też, mówię, po tym okresie takim społeczeństwo chciało jakichś zmian, ale mam nadzieję, że to jest tymczasowe i jednak wszystko wróci do tej normy tradycyjnej, bo rzeczywiście 80% społeczeństwa jest po prostu chrześcijanami, jest po prostu katolikami. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że ta cała też diaspora Irlandczyków, najliczniejsza po prostu w Ameryce Północnej, tam jest kilka milionów i w zasadzie te wszystkie imprezy czy festyny związane po prostu z świętym Patrykiem rozpoczęły się właśnie nie w Irlandii, tylko rozpoczęły się w Ameryce Północnej. Dokładnie rozpoczęły się 17 marca 1737 roku, czyli od tamtego czasu, czyli od początku XVIII wieku są już urządzane po prostu parady ku czci świętego Patryka. A 17 marca dlatego, że właśnie jest to dzień śmierci świętego Patryka i to jest właśnie ku pamięci właśnie te wszystkie imprezy zaczęły być tam robione. Jeszcze wspomnę, że jedna z rzek w Ameryce od 1962 jest po prostu zabarwiana na zielono. To też jest między innymi symbol Irlandii. Na zielono dlaczego? Proszę Państwa, na zielono dlatego z tego względu, że w Irlandii cały rok jest wegetacja trawy, czyli jest to po prostu wyspa cały czas zielona. Dzięki temu, że tam na południu Irlandii opływa jeszcze po prostu Golfstrom, to tam jest też inny klimat. Jest cały czas ciepło i ta wegetacja powoduje, że mamy cały czas po prostu zieloną wyspę, czyli po prostu no, wyspa nazywana zieloną, wyspa nazywaną też na krańcach świata, bo w ówczesnym świecie tylko właśnie to była najbardziej na północ sunięta wyspa, znana po prostu też tutaj tym geografom najstarszym. Też wyspa szmaragdowa też przez kolor, który tam wokół na samej wyspie jest, to są takie trzy nazwy, które tutaj też no, z nami cały czas są obecne.
Tak, drodzy Państwo, to nie jest przypadek, że Irlandię nazywamy zieloną wyspą. Ta teza, ta nazwa ma swoje konkretne uzasadnienie. Panie Leszku, pan jest miłośnikiem kultury celtyckiej. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę teraz o tej kulturze powiedzieli na antenie naszego radia, bo przecież ta kultura celtycka, która może dla nas jest dzisiaj tak odległa, ona jest przecież jednym z filarów kultury europejskiej, prawda?
Proszę Państwa, trzeba przyjąć, że tutaj to zajmuje się po prostu prahistorią. Głównie zajmuje się okresem tak zwanych okresem lateńskim. Jest to okres po prostu związany z dominacją Celtów na terenie Europy, bo Celtowie no tutaj swoje siedziby mieli po prostu w Górnym Renu, Dunaju i oni gdzieś tak od wieku IV-V rozpoczynają ekspansję na tereny po prostu całej Europy. Docierają nawet do Galacji, docierają, gdzie w Galacji stworzyli jedyne państwo. Oni nie stworzyli nigdzie innego państwa z tego względu, że Celtowie najwyżej cenili sobie wolność, także mobilizowali się do walki, ale zawsze byli po prostu ludem wolnym i ci Celtowie opanowali, można powiedzieć, opanowali całą Europę, docierając właśnie tutaj też do Azji i docierali też na ziemię polskie. Docierają gdzieś koło III wieku i tworzą takie enklawy, czyli skupiska celtyckie i to jest przede wszystkim Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Małopolska oraz Dorzecze Sanu. Oraz uważa się, że Celtowie też po prostu siedziby były też na terenie Wielkopolski, na terenie Kujaw. Na terenie Wielkopolski zawsze chodziły takie informacje, że oni tu raczej nie byli zainteresowani zbytnim zasiedleniem, tylko uważało się, że to był taki teren przejściowy, że oni głównie zmierzali do Kujaw, gdzie tam między innymi zajmowali się pozyskiwaniem soli, solanek i głównie zajmowali te ziemie najbardziej uprawne, ale kilka lat temu udało nam się odkryć tak zwaną Menicę Celtycką pod Kaliszem, to jest w miejscowości Janków. Celtowie po prostu bili piękne monety, były to monety głównie złote, jeśli to były srebrne monety, to też były to monety, które miały domieszkę srebra, złota, przepraszam, i bicie monet u Celtów było domeną królewską, więc tylko Rex, tylko po prostu z pochodzenia królewskiego mieli możliwość bicia monet. Te monety, które bili, to były monety, które przez to, że znaleziska na terenie osad z okresu między gdzieś tak można powiedzieć III wiekiem przed Chrystusem, a I wiekiem po Chrystusie jest dość dużo. Uważamy, że one nie służyły tylko tezauryzacji, czyli bogaceniu się, ale służyły również temu, że były w obiegu. Czyli można było za nie coś tam wymienić, kupić i tak dalej. Celtowie zaczęli bić monety po prostu na przykładzie greckich, macedońskich drach, tetrach drach, z tego względu, że oni dostawali żołd wtedy w tych monetach i też sami zaczęli bić. A służyli po prostu w różnych oddziałach i macedońskich i po prostu rzymskich, dlatego też po prostu te wszystkie nowości monetarne do nich po prostu przybywały i również takie znalezisko monet mieliśmy tutaj pod Kaliszem, przy czym u nas w tej miejscowości Janków spotkaliśmy również nie tylko monety, ale również spotkaliśmy po prostu formę do pozyskiwania takich muszelkowatych monet, bo po prostu u Celtów głównie był po prostu awers i rewers. Na awersie były te różnego rodzaju przedstawienia, które na początku były realistyczne, potem one się zatracają, także obecnie trudno czytać też, co one przeznaczały, ale były to takie muszelkowe monety i przez to, że mamy ich taką ilość, no i tutaj w Kaliszu dzięki temu, że po prostu mamy też tą formę odlewniczą, mamy też półwytwory w postaci prętów po prostu srebrnych, no przyjęliśmy tezę, która też jest akceptowana, że właśnie tutaj pod Jankowem, czyli koło Kalisza bito też po prostu monety celtyckie, czyli ci Celtowie tutaj z terenów południowych, czyli między innymi z terenów tam obecnej Słowacji, czy tam Czech, Moraw oraz troszeczkę dalej, dotarli również do teren kaliskich, przy czym te tereny kaliskie zamieszkiwali gdzieś tak dość krótko, był to przełom R i pierwszy wiek po Chrystusie już. Jaki cel był tutaj, że tutaj zasiedli te tereny? Proszę Państwa, oni głównie tu byli tak zwanymi strażnikami szlaku bursztynowego. Po prostu nadzorują szlak bursztynowy, można było się bogacić, można było te wszystkie nowinki kulturalne tam przemycać, więc koło miejscowości Janków, gdzie była ta tamenica, kilka kilometrów dalej znajduje się miejscowość Wesółki, gdzie znaleziono w latach 60. cmentarzysko, gdzie było 65 grobów li tylko męskich, czyli to była jakaś drużyna po prostu zbrojnych, bo to wszyscy mieli zbrojenie, czyli oni po prostu byli strażnikami tego szlaku bursztynowego. Osada była dalej, a tam po prostu pochowali wszystkich zbrojnych, którzy nadzorowali prawdopodobnie przepływ właśnie towarów tym szlakiem bursztynowym. Dawało to władzę, potęgę, bogactwo, no a po prostu jak znamy, po prostu ludziom nie tylko chodzi o pieniądze, bogactwo, ale po prostu największym bogactwem jest chyba rządzenie kimś. To jest po prostu taka przywara nasza, że nawet jak ktoś ma już jakieś pieniądze, jednak chce rządzić innym i to oni też tutaj, jednak oni potem się po prostu rozpływają w tej masie po prostu ludności tutaj germańskiej, bo tutaj po prostu na tereny ziem Polski dociera ludność wschodniogermańska, czyli goci, gepidzi, wandalowie i tu tworzy się taki konglomerat później, tak zwany Związek Lugijski, który występuje w pierwszym wieku, między innymi pierwszym, drugim wieku po Chrystusie, na naszych terenach. Jest to związek właśnie plemion autochtonicznych, postceltyckich i germańskich. To jest taki zlepek. Utrzymał się dlatego, bo oni czerpali korzyści z handlu bursztynem, z handlu głównie też po prostu niewolnikami. Oni za terenów po prostu okresu rzymskiego, czy za terenów Celtów, czy później w okresie wczesnego średniowiecza główne bogactwo było z tym, że po prostu ludzie handlowali niewolnikami. No takie było życie, bo na tym się można było wzbogacić jak najszybciej. Potem z przyjęciem chrześcijaństwa to wszystko po prostu zmienia już, jest po prostu inny wydźwięk, ten handel umiera, upada i całe szczęście, ale do tej pory właśnie mamy takie faktorie po prostu duże na terenach południowych Czech czy tego, gdzie no oficjalnie mówi się, to były miejsca, gdzie po prostu no, handel niewolnikami był na miejscu codziennym.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Leszek Ziomka, który jest badaczem i miłośnikiem kultury celtyckiej. Przechodzimy od ogółu do szczegółu, rozmawiamy właśnie o kulturze celtyckiej. Panie Leszku, teraz tak ogólnie, czym charakteryzuje się kultura celtycka? Myślę, że wielu naszych słuchaczy gdzieś z tyłu głowy ma też krzyż celtycki, tak?
Tak, krzyż celtycki, ale też krzyż celtycki pojawił się później. Można powiedzieć, że tutaj ja jeszcze bym nawiązał do tych pradziejów, z tego względu, że no, mamy tutaj też obraz taki kulturowy. Celtowie głównie zaczęli się tym, że za ich czasów następuje po prostu konsolidacja tych terenów. Z tego zlepku różnych plemion, które były wcześniej, tworzy się jedna kultura, tak zwana kultura przeworska, która ma jednorodne oblicze. Celtowie wprowadzają różne innowacje, czyli jest uprawa roli, czyli po prostu nawożą ziemię już po prostu, nie jak do tej pory, że uprawiają się tylko po prostu, że tak powiem, trójpolówkę, ale oni też rozpoczynają po prostu na nawożenie ziemi. Mają olbrzymie po prostu zdobycze też związane po prostu z metalurgią. Pod Kaliszem znamy prawie sześć grobów kowali, różnych i różniastych. To świadczy o tym, że rzeczywiście ta kultura była wtedy bardzo silna. Oni rozpoczynają też pozyskiwanie soli, które było po prostu białym bogactwem. Bez soli po prostu no wtedy trudno było coś tam konserwować i tak dalej. Dlatego też po prostu skonsolidowali cały ten teren tutaj nasz tych po prostu ziem. Później z przyjęciem pierwszego, z wędrówką Iloszkotów mamy też przepływ tych po prostu tendencji po prostu religijnych bardzo duży. Ja uważam, jest też taki przekaz, że Mieszko po urodzeniach też miał jakiś problem po prostu wzrokiem i jest taki przekaz napisany, że przyszli wtedy pielgrzymi, którzy wyleczyli im oczy i przyjmuje się, że to właśnie byli Iloszkoci, pielgrzymi Iloszkoccy, którzy dotarli i po prostu dzięki nim ten wzrok właśnie odzyskał. Proszę Państwa, też Celtowie, tutaj już Irlandczycy mieli duży ten wpływ na można powiedzieć, architekturę. Pierwsze kościoły chrześcijańskie, które powstają, są właśnie w takich można powiedzieć, w klimatach po prostu kościołów iloszkockich. No, czyli te tendencje religijne tutaj jak najbardziej wpływają. No, krzyż celtycki jest krzyżem specyficznym, bo on po prostu łączy różne elementy. Ale no, jak najbardziej te wpływy celtyckie są. Kultura irlandzka no, jest obecna nie tylko poprzez muzykę, poprzez obyczaje, poprzez zwyczaje. Też Celtowie jako pierwsi rozpoczynają też, można powiedzieć, ważenie piwa. No, to też jest na naszych terenach taki, jeśli ktoś lubi ten trunek, który notabene się na 17 marca zabarwia na zielono. Także jest to obowiązkiem takim, jeśli ktoś nie jest ortodoksyjny w tych tematach. Nie?
Tak, drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o kulturze celtyckiej w nawiązaniu do Dnia Świętego Patryka. Irlandia jest też kolebką muzyki celtyckiej. Muzyka celtycka dzisiaj z czym się kojarzy? Przede wszystkim z harfą?
Ja może powiem, że tak. Muzyka celtycka to jest takie pojęcie ogólne. My do muzyki celtyckiej zaliczamy muzykę taką jak irlandzką, szkocką, walijską i bretońską. I to są takie cztery filary, przy czym muzyka bretońska jest najbardziej archaiczna, muszę powiedzieć, bo jednak te tam naleciałości były najmniejsze. I muzyka irlandzka to ja kojarzy się głównie, jest to między innymi harfa, która jest też jest symbolem Irlandii. Jest to między innymi bodram, to jest taki instrument też po prostu jak tamburyno do grania, tylko on jest specyficznie nie robiony. Są to flety, są to dudy. Dudy szkockie są takie typowe, ale też były dudy irlandzkie. To wszystko w tej kulturze jest. Są cudowne pieśni, są też ten podstawowy taki instrumentyka, to jest właśnie harfa, to jest bodram, to są dudy. Potem później dochodzą skrzypce, gitary, a to już są późniejsze elementy. I ten klimat, to jest, można powiedzieć, muzyka irlandzka jest taką muzyką duszy, jest muzyką naturalną. Ona po prostu, są oczywiście pieśni też bardzo sentymentalne, strojowe, ale ta, którą my znamy głównie, jest to muzyka po prostu rytmu serca, można powiedzieć, to co z nas gra. I słuchając jej człowiek, no mimo tego, że czasami ma kiepski humor, jak słyszy ładną muzykę irlandzką, to zaraz po prostu wraca do życia. Dlatego jest to taka specyficzna muzyka. Teraz oczywiście jest dużo odmian tych wszystkich stylów muzycznych, ale każda właśnie, czy szkocka, czy po prostu walijska, ma swoją po prostu specyfikę. Też jest sporo zespołów rockowych, którymi członkami są Irlandczycy. Zespół U2, no to jest zespół irlandzki jak najbardziej. Są zespoły po prostu szkockie, taki zespół Nazary, też po prostu zespół rockowy. Jest tego bardzo dużo i te zespoły, które wtedy, no one są, jest to społeczeństwo bardzo muzykalne. Chociaż wspomnę, że jest taki zespół polski Carantu Hill, to jest najbardziej znany zespół po prostu grający muzyką irlandzką z Polski, który swego czasu występował na terenie Irlandii, grywał różne turne i występowali przez oczywiście już teraz nieżyjącym noblistą Seamusem Heaneym. I Seamus Heaney powiedział, że jak usłyszał, że tak jak właśnie Polacy grają muzykę irlandzką, tak nikt nie gra, bo to może taki nasz temperament doszedł do tamtych klimatów i stworzyli, bo naprawdę wyjątkowy klimat i właśnie to są właśnie słowa tego irlandzkiego poety, noblista, po prostu jest zespół wyjątkowy, wyjątkowo Polacy właśnie, naród nasz czuje właśnie te klimaty muzyki irlandzkiej, no też Irlandczycy też poprzez to, że też przez wiele, wiele lat utracili swoją wolność, no też po prostu tak jak my przez 600 lat, także też walczyli o odzyskanie niepodległości. Wiadomo, że jeszcze kilka hrabstw po prostu należy pod koronę brytyjską, no ale to są już takie inne już zawiłości polityczne, które są, ale udało im się poprzez właśnie no, uzyskać niepodległość i całe szczęście.
Panie Leszko, pan ma także bardzo dużą fonotekę, jeżeli chodzi o muzykę celtycką. Może teraz kolejny utwór, który byśmy zaprezentowali naszym słuchaczom?
Tak, ja może teraz bym prosił troszeczkę takich polskich zespołów. Mam taki świetny zespół z Lublina, Samhain. To jest zespół, który gra bardzo skoczno, melodyjne, takie można powiedzieć, pubowe utwory. Naprawdę jest to świetny zespół. Także polskich zespołów jest bardzo dużo, grających muzykę irlandzką. Ja może wspomnę, że pierwszym zespołem, który rozpoczął granie muzyki irlandzkiej na terenie Polski, był Kwartet Jorgi. Jest to taki słynny zespół folkowy z Poznania. Oni jeszcze chyba koncertują i oni nagrali taką płytę w latach 70. w Biskupinie. Nigdzie indziej, tylko w Biskupinie. Jedna strona płyty była poświęcona folkowi polskiemu, druga strona była poświęcona właśnie utworom irlandzkim. I od ich czasów zaczęła się między innymi, tak można powiedzieć, marsz muzyki irlandzkiej w Polsce. Drugim takim zespołem, może troszkę bardziej popowym, to był zespół 2+1, który nagrał po prostu utwór właśnie poświęcony Irlandii. Jest cała płyta poświęcona Irlandii. Tam teksty pisał Ernest Bryl pisał, który był wiele lat ambasadorem Polski w Irlandii. No, a później te zespoły zaczęły w latach 80. bardzo dużo powstało, czyli między Carantu Hill, Open Folk, Belltime, do tej pory grających. Tego jest po prostu zespołów jest bardzo dużo, ale taki można powiedzieć, narodziny to były lata 80. To naprawdę jest bardzo dużo. Jeśli ktoś z Państwa chce na żywo usłyszeć muzykę irlandzką, zapraszam do Centrum Kultury Sztyki w 17, godzinie 18. Będzie świetny zespół z Poznania z tancerkami, także można będzie zobaczyć te wszystkie różne bardzo ładne tańce irlandzkie, także miło będzie gościć. Ja też będę tam, jak ktoś będzie miał jakieś tutaj zapytania, to służę też po prostu tą wiedzą, która jeszcze mi została z tamtych czasów.
Czyli niekoniecznie musimy pojechać do Irlandii, żeby posłuchać dobrej muzyki celtyckiej.
Można u nas, można pójść na ten koncert, naprawdę dużo zespołów, ale jak ktoś, będąc w Irlandii, tam się ma inny klimat. Się idzie do pubów, tam wszyscy grają spontanicznie, jest to inny klimat grania. Myśmy to przez kilka lat też gościli takich rodowitych Irlandczyków, którzy u nas, nas grali. No, ta muzyka ich wypływa z serca. Tak samo ja uważam, jak inne gatunki muzyczne, czy blues tego, jeśli to gra po prostu bluesman ze Stanów, jest to coś naturalnego, co płynie z serca. A my gramy to poprawnie, gramy tego, ale brakuje czasami takiego czegoś, które co gra w duszy.
Panie Leszku, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Takie pytanie, które chciałbym postawić. Szkoda. Skąd u pana takie zamiłowanie właśnie do tej kultury celtyckiej? Pan jest nie tylko miłośnikiem, ale badaczem i słuchając tego, co pan mówi, czuć, że to jest pana pasja, że to nie jest obowiązek, który został panu powierzony. Skąd to zamiłowanie do kultury celtyckiej?
Zajmując się archeologią, głównie tą prawie historią, po prostu zakochałem się właśnie w kulturze żelatańskiej, celtyckiej i poprzez to, że tutaj ci Celtowie fizycznie byli obecni jakoś tego, tak zacząłem się interesować po prostu kulturą. Nie tylko kulturą właśnie muzyczną, też literaturą, Joyce'em i tak dalej. Chociaż szczerze mówiąc, Ulyssesa do tej pory nie przeczytałem, nie wiem, czy przeczytam, bo to chyba już jestem na emeryturze, ale może kiedyś przesiądę, trudno się doczyta, nie wiem, ile osób przeczytało Ulyssesa do końca, ale każdy próbuje i to jest istotne. Także to zamiłowania i poprzez te właśnie, tak powiem, zainteresowanie kulturą materialną, no zaczęły się te wszystkie zainteresowania właśnie. Ja też po prostu działałem swego czasu w Bractwie Czeskim Ziemi Kalickiej, gdzie żeśmy stworzyli taką w latach 90. grupę, drużynę Szkotów, żeśmy po prostu, że odtwarzali fragmenty właśnie różnego rodzaju, uczestniczyli w bitwach i tak dalej. Udało mi się też po prostu taką grupę szkocką stworzyć. Żeśmy robili rekonstrukcję i to też miałem taką grupę ludzi, którzy robili z pasją. No. Jednak sam zrobił swoje, człowiek odszedł z różnych klimatów. Czekam na następców, którzy ewentualnie by chcieli działać, bo jest to szerokie pole do pomysłu. Jest to tutaj w zasadzie jeszcze czy kopać archeologicznie, czy też ewentualnie popularyzować tą jakże bogatą kulturę. Tym bardziej, że tutaj te wszystkie nasze historyczne elementy, poprzez to, że nie przeżywali niewolę, jakoś nas tu jednoczy. A też jest to naród otwarty, tak jak my Polacy jesteśmy otwarci na wszystko, także też po prostu polecam wyjazd do Irlandii. Moim ulubionym miastem to jest miasto Cork. Też może dlatego, że po prostu z miasta Cork pochodzi mój ulubiony gitarzysta bluesowy Gallagher. W tym mieście tam jest tam jego świetny pomnik, bardzo ładny, dlatego też po prostu wszystko tak się łączy i po prostu polecam. Ja też przez wiele lat robiliśmy takie konkursy plastyczne poświęcone Irlandii. W tym roku żeśmy po prostu z przyczyn różnych przestali, może przy roku wrócimy. Także młodzież bardzo, bardzo ładne prace czasami tworzy. Uważam sobie tą taką magiczną Irlandię, mitologiczną, a zarazem też po prostu pokazując współczesne oblicze.
Drodzy Państwo, dzisiaj dzięki przeogromnej wiedzy pana Leszka mogliśmy troszeczkę dotknąć, czy mówiąc tak kolokwialnie, liznąć tej kultury celtyckiej. Myślę, że muzyka może nas właśnie nauczyć tej miłości do tej kultury celtyckiej. Panie Leszku, na zakończenie jaki utwór prezentujemy naszym słuchaczom?
Ja na zakończenie mój taki ulubiony zespół, który nie był doceniany w latach 70., zespół Boty Band. To jest świetny zespół z wokalistką Triona O'Donohue. Jest to zespół, który zaczął w latach 70., zespół, który po prostu grywał świetną muzykę, bardzo można być taki folk podparty troszeczkę po prostu turokiem. Niestety muzycy potem wyjechali w latach 80. do Stanów, gdzie tam zaczęli robić dużą karierę. Nagrali chyba 6 płyt, ale wszystkie są wyjątkowe, są świetne i polecam wszystkie płyty zespołu Boty Band. Są osiągalne, można słuchać, jest to naprawdę najwyższy poziom po prostu dla mnie muzyczny, a polecam też jeszcze inne zespoły, bo polecam też zespół Dubliners, to słynny, jeśli ktoś lubi takie pubowe granie, takie bardziej biesiadne, to naprawdę są to świetne zespoły. A teraz po prostu przysiądźmy przy tym zespole The Boty Band, to jest taki zespół właśnie rodzeństwa Triony i jej brata Don Hale'ów. Polecam bardzo.
Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan Leszek Ziąbka-Kaliski, archeolog, postać bardzo znana na terenie naszego miasta. Dzisiaj pana Leszka poznaliśmy jako badacza i miłośnika kultury celtyckiej, to oczywiście w nawiązaniu do 17 marca, czyli do Dnia Świętego Patryka. Panie Leszku, bardzo się cieszę, że przyjął pan moje zaproszenie, że udało nam się spotkać w redakcji naszego radia i po takiej naszej rozmowie w kuluarach możemy zdradzić, że to jest początek czegoś dobrego?
Tak, mam nadzieję, że jakiś tutaj ewentualnie będzie zaproszenie, to z przyjemnością tutaj ewentualnie sam lub z kolegami moglibyśmy robić takie audycje poświęcone muzyce, czy muzyce rockowej, czy bluesowej, czy też folkowej. Miło się będzie podzielić po prostu tym, co po prostu mamy, gdyż jak ja może parafrazując słowa Umberto Eco, kiedyś pisał, że ten, kto nie czyta, to po prostu żyje krócej. Ja uważam, że ten, co nie słucha muzyki, także żyje krócej i jest troszkę ubogi, dlatego też warto słuchać, warto się zapoznać z różnymi po prostu tematami muzycznymi. To nas ubogaca i uwrażliwia, bo muzyka jest też dla ludzi po prostu wrażliwych, którzy są poronieni szczęściem, jak to pisał inny taki filozof rumuński. Dlatego też słuchajmy, bądźmy otwarci na nasze tendencje, a to nas po prostu wzbogaca i duchowo, intelektualnie.
Drodzy Państwo, na pewno w naszej ramówce znajdziemy miejsce na audycję muzyczną, której autorem będzie pan Leszek Ziąbka, który był moim i Państwa gościem w ramach audycji Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Skalickiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia i do spotkania. Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.